Jeśli dostatecznie długo żyć na świecie, to z czasem nieuchronne stają się niewybaczone urazy. Ich staranna pielęgnacja może doprowadzić do przyjęcia negatywnej postawy wobec całego świata, który w naszych oczach jest nieprzyjazny. Objawia się to postawą wrogą wobec zupełnie przypadkowych osób, które tym czy innym przypominają o sobie, która nas niegdyś skrzywdziła. W skrócie mówi się, że to przeniesienie. Profesjonalnie to nieświadome przenoszenie emocji adresowanych do ważnej osoby z przeszłości na inną osobę teraz. Albo mówi się przeniesienie. Negatywne emocje związane z ojcem lub matką mogą poskutkować niechęcią do wszystkich mężczyzn, albo do wszystkich kobiet, albo można mieć uprzedzenie względem wszystkich. W tym przypadku z pomocą przychodzi dość trudne do wypracowania wybaczanie. Czym jest? Zaraz się przekonamy. Każdy z nas może mieć inne wyobrażenie na temat tego, czym jest wybaczanie. W pierwszej kolejności zacznijmy od tego, że często ludzie nie rozumieją, czym jest, czym nie jest wybaczanie. A wybaczanie nie znaczy, że mamy zrozumieć, zapomnieć czy usprawiedliwiać. Nie mamy udawać, że nic się nie stało. Nie mamy tego bagatelizować i definitywnie nie należy ponownie ufać czy zaprzyjaźniać się. Jeśli jest mowa o wybaczaniu, to mówimy o tym, że należy zrezygnować z pielęgnowania urazy. Należy porzucić wszelką chęć zemsty, co już samo w sobie jest bardzo trudne do osiągnięcia. Ale bodajże najtrudniejsze w wybaczaniu jest konieczność pogodzenia się z tym, jak wygląda życie teraz i to, że nikt nam nie zrekompensuje tego, jakie krzywdy nam zafundowano. Przy wybaczaniu nie należy zapominać, wręcz przeciwnie, mamy pamiętać. Doznana krzywda uczy czegoś na temat świata, w którym żyjemy. Zapominaniem strzelamy sobie w nogę. Doznając krzywdy, uczymy się o świecie, o sobie, o innych, o tym, jakich sytuacji powinno się unikać i o tym, jakich ludzi nie powinniśmy zaczepiać. Z wybaczaniem jest tak, że nie trzeba rozumieć pobudek, jakimi się kierował złoczyńca. Można chcieć zaspokoić swoją ciekawość, ale niekiedy zagłębienie się w różne pokrętne motywy, dla których ktoś krzywdzi, nie do końca musi dać zadowalający efekt końcowy. Można wybaczyć bez rozumienia powodów. Ważne jest też, by nie usprawiedliwiać sprawcy. Możemy mieć względne pojęcie, że sprawca być może kierował się jakimiś motywami, ale naszym zadaniem pokrzywdzonego nie jest wynajdywanie usprawiedliwień. Nawet jeśli ktoś został skrzywdzony i teraz sam krzywdzi, o niczym nie świadczy. Każdy ma wolną wolę i to nie jest tak, że ktoś ma nóż na gardle i koniecznie musi krzywdzić innych. Jeśli ktoś krzywdzi, to ponosi osobiście odpowiedzialność za to, co zrobił. Ludzi często kusi, by udawać, że nic się nie stało. Nic bardziej mylnego. Wybaczanie w żadnej mierze nie polega na umniejszaniu znaczenia wyrządzonej krzywdy. Nie wolno krzywdy bagatelizować i nie wolno udawać, jakby nic się nie stało. Odczuwany ból, rozgoryczenie, poczucie krzywdy nie mogą pozostać na zawsze. Człowiek musi mieć czas i miejsce, by je odreagować. A przez odreagowywanie można się złych uczuć pozbyć. A na tym nam powinno zależeć najbardziej. Udawanie, że nic się nie stało, jest jedynie pomocą doraźną i to bardzo niebezpieczną. Udawanie, że nic się nie stało, jest złe, bo sami możemy krzywdzić innych w duchu, że przecież to nic takiego, bo sami bagatelizujemy to. A to, że my bagatelizujemy, nie oznacza, że inni tak samo je bagatelizują. Kiedy ktoś nas krzywdzi, wielu wyobraża sobie, że wybaczanie polega na tym, żeby w zamian za doznaną krzywdę sprawcy się wszystko odpuszcza, zupełnie niezasłużenie. Tak naprawdę w tej sytuacji wybacza się jedynie z egoistycznych powodów, tylko po to, by nam było lżej. Bardzo często jest tak, że faktycznie sprawca nie zasługuje na wybaczenie, ale to nie powinno być przeszkodą w tym, żeby wybaczyć. Często przytaczany jest przykład Boga, który nam wybacza, mimo że na to nie zasłużyliśmy. Można tutaj doszukiwać się symboliki, że my ludzie powinniśmy wybaczać nie dlatego, że sprawca sobie na to zasłużył, ale właśnie dlatego, że myśmy sobie na to zasłużyli, żeby sobie nie zaprzątać głowy poczuciem krzywdy. W końcu szczęśliwe życie kiedyś wieść trzeba. Wybaczając, robimy przede wszystkim prezent samemu sobie. To, czego wielu zdaje się nie rozumieć na temat wybaczania, to to, że odnosi się nie do teraźniejszości, na którą mamy wpływ, tylko odnosi się do tego, czego już nie zmienimy i na co nie mamy wpływu. Jeśli w tej chwili ktoś usiłuje cię skrzywdzić, trzeba się bronić. I państwo polskie zachęca bardzo mocno do bronienia się i to do tego stopnia, że prawo dopuszcza przecież pozbawienie życia napastnika w sytuacji zagrożenia życia w ramach obrony koniecznej. Trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli zagrożenie mija i poniosło się krzywdę, można rozważać wybaczanie, bo to, co można zrobić z przeszłością, to jedynie wyciągnąć wnioski na przyszłość i wybaczyć wyrządzoną krzywdę. Dzięki temu łatwiej będzie skupić się na bieżącym życiu i na przyszłości. Nikt nie mówi, że to jest łatwe, nikt nie mówi, że to nie jest bolesne, ale cel jest jeden: skupić się na bieżącym życiu, na przyszłości, żeby żyło się lepiej. Kiedy ktoś wyrządza nam krzywdę, wówczas naturalnie pojawia się uraza, która z czasem powinna zniknąć. Jeśli nie znika, to wciąż na nowo roztrząsamy zadane cierpienie. W życiu można pielęgnować miłość, wdzięczność czy rozpacz po tym, jak ktoś ważny odejdzie z naszego życia. Na tej samej zasadzie są ludzie, którzy pielęgnują urazę, karmią ją, rozpamiętują swoją krzywdę, powodując, że przeżywają cierpienie raz po raz od nowa. Jeśli ktoś pielęgnuje urazę, to bardzo często powiązane jest z planowaniem zemsty. Psychologicznie pielęgnowanie urazy jest to doskonałe uzasadnienie do czerpania korzyści płynących z pozostania w roli ofiary. Kieruje się człowiek poczuciem sprawiedliwości. Chcemy, by sprawca czuł to samo co my, a zemsta najlepiej smakuje, jeśli ją serwować na zimno. Wyrównanie rachunków wymaga cierpliwego czekania i wypatrywania odpowiedniej okazji do zemsty. Z racji, że właściwy moment może dopiero nadejść za kilka lat, zachodzi konieczność pielęgnowania urazy, bo inaczej zwietrzeje, powodując spadek motywacji, a bez motywacji nie ma zemsty. Trzeba skupić się na tym, czym można zaszkodzić drugiej osobie. Człowiek szczęśliwy jest skupiony na radościach życia. Mógłby przegapić doskonale natrafiającą się okazję. Dlatego osobom mściwym potrzebne jest pielęgnowanie urazy. Ta daje im energię do zemsty, gdy tylko nadarzy się odpowiednia okazja. Tylko pytanie brzmi, czy taka postawa się opłaca? Cierpliwe czekanie na okazję do zemsty i podsycanie urazy mocno męczy. Skazywanie się na długotrwałe przeżywanie negatywnych uczuć powoduje, że człowiek staje się zgorzkniały i nieszczęśliwy. Trzeba dźwigać ciężar, który uniemożliwia cieszenie się życiem, który negatywnie się odbija na relacjach z innymi. A do tego nawet nie wiadomo, czy faktyczna zemsta coś da i przyniesie oczekiwany od lat rezultat. Już abstrahując od tego, że długo wyczekiwana zemsta nie pójdzie jak trzeba, albo równie dobrze może w ogóle nie pojawić się nadarzająca okazja. Wtedy człowiek będzie usiłował się wyładować na innych, przypadkowych osobach. Do tego bardzo często mszczenie u niektórych objawia się robienie sobie samemu krzywdy. Wtedy osoby takie mówią: patrzcie, do czego mnie doprowadziliście, patrzcie na to, jak cierpię. Nie dziwi, że osoba pokrzywdzona pragnie rekompensaty, uznając, że należy jej się jak psu buda. A niewielu wie, że po prostu trzeba się pogodzić z tym, że w przyrodzie to inaczej wygląda. Trzeba się pogodzić z brakiem rekompensaty. Łatwiej żyć tym z nas, którzy żyją w przeświadczeniu, że świat, w którym żyjemy, nie jest wcale sprawiedliwy. Lepiej zakładać, że najprawdopodobniej ten świat nie przewiduje żadnych rekompensat za wyrządzone krzywdy. Umiejętność wybaczania jest potrzebna, by wybaczyć sobie samemu własne błędy i własne niedoskonałości. Osoby niewybaczające innym z reguły nie wybaczają samym sobie. To prowadzi do tego, że potępiają samych siebie i pojawiają się różne formy autoagresji. Niektórzy odkrywają, że najtrudniej im jest wybaczyć zło, które zrobili sobie sami. Inni potępiają siebie za krzywdy wyrządzone innym. Dlatego mówi się, że jeśli się chce wybaczyć innym, wpierw należy wybaczyć sobie. Jak tego dokonać? Jeśli sobie wyobrazić boisko do tenisa, to po jednej stronie kortu są uczucia. Po drugiej stronie kortu jest nasz pion decyzyjny. Po boisku widać, że wybaczanie nie jest związane w żaden sposób z emocjami. To jedynie kwestia decyzji. O tym, by wybaczyć czy nie, to jedynie sprawa podjęcia decyzji. Jeśli chcemy przestać wybuchać złością, można spróbować zrobić sobie listę zysków i strat. Do korzyści wybuchającej złości należy zaliczyć to, że łatwiej człowiekowi przeforsować swoje zdanie. Ma się większe poczucie mocy, łatwiej podporządkować innych, albo można tym sposobem odreagować. Niekorzystne są pojawiające się poczucie winy, wstyd, utrata szacunku czy utrata najbliższych. Świadomość, że wybuchy złości przynoszą pewne korzyści, umożliwia szukanie odpowiedzi na kolejne pytania. W jaki sposób mogę osiągnąć podobne korzyści bez wybuchów złości i związanych z tym strat? Z jakich korzyści muszę zrezygnować, jeśli chcę zachowywać spokój? Temat wielki jak rzeka. Jak chcecie więcej, dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, zostawcie komentarze, może zasubskrybujcie. Jak wam się nie podobało, to dajcie kciuka w dół, a w ogóle to po co dać kciuka w dół, po co w ogóle oglądaliście tak długo? A jeżeli średnio wam się podobało, to spróbujcie technicznie rzecz biorąc dać kciuka w bok. Możecie się skontaktować z YouTube'em, czy tak się w ogóle da? My się widzimy przy okazji następnego filmu, być może dzisiaj, być może jutro, być może za tydzień. Któż to wie? Czas pokaże. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam. Pozdrawiam.